Cześć, mam na imię Susanna. Jestem praktyczką Diversity, Equity, Inclusion w biznesie. Od 9 lat edukuję, pozytywnie odmieniam narrację różnorodności, pokazuję jej wielowymiarowość na własnym przykładzie oraz wspieram organizacje w strategicznym podejściu do DEI. Różnorodność i włączanie w biznesie to nie żaden trend, lecz przyszły standard w naszych organizacjach. W podcaście Diversity Matters posłuchacie, jak liderzy rynku podeszli do tego tematu, jak rozwinęli potencjał swoich organizacji dzięki różnorodności i jak patrzą przyszłość z optymizmem.
Brzmi dumnie, prawda? A oznacza bardzo daleko idącą tolerancję. Nie, nie chodzi tylko o płeć, o przekonania polityczne, o to, czy jesteś gejem czy hetero, czy masz dzieci czy nie, czy jesteś biedny czy bogaty, a może lepiej wykształcony lub wcale. Różnorodność to dziś oznaka wolności. Ale premierowy odcinek to nasze wspólne spotkanie i poznanie z Suzanną. Kim jest? Prezeską fundacji DEI, ekspertką od strategicznego zarządzania różnorodnością i przywództwa włączającego. Kilka lat doświadczenia w pracy z różnorodnością w biznesie, na uczelniach wyższych oraz w trzecim sektorze. Odpowiadała za różnorodność i włączenie w IKEA, z wykształcenia psycholożka kliniczna specjalizująca się w psychologii różnorodności. No i jak się masz w studiu podcastowym, przyszła podcasterko?
Czuję się, jakbym zaczynała jakąś totalnie nową przygodę, wiesz, dla siebie. I próbuję się w tym odnaleźć.
Szczególnie, że słuchacze tego nie słyszeli. Całe szczęście nie nagrywaliśmy, ale mamy za sobą pół godziny rozmawiania o tym, jak świat podcastowy wygląda, na co trzeba zwrócić uwagę, na co pewnie słuchacze będą zwracali uwagę, więc trochę was obgadaliśmy, ale wierzę, że tylko i wyłącznie w dobrym kontekście. Będziemy rozmawiali w całej serii podcastów prowadzonych przez głównie Suzannę. Ja będę trzymał mikrofon tylko i donosił wodę. O tym, czym jest dzisiaj diversity i inclusion, ale w kontekstach, o których do tej pory mogliście w ogóle nie myśleć, bo wiem, że to jest, popraw mnie proszę, takie hasło jak sustainability. Wszyscy myślą sobie, aha, no dobra, trzeba oszczędzać. Wszyscy mówią, pamiętaj, różnorodność jest ważna. Czym dla ciebie dziś jest różnorodność?
Różnorodność dla mnie jest możliwością bycia sobą. Możliwością bycia sobą, a zarazem poczucia takiej sprawczości. To znaczy, że ja przychodzę, ja się różnię, zarazem mam jakąś taką wartość dodaną, którą z sobą razem przynoszę. Więc to jest o celebrowaniu różnic zdecydowanie, a zarazem możliwości upiększenia trochę tego świata.
Mówimy też w kontekście nie tylko pracowniczym, prawda? Bo to się tutaj zaczyna. Pracowałaś do niedawna jeszcze w dużej korporacji międzynarodowej, która stawiała na diversity inclusion między innymi. Natomiast dzisiaj jesteś niezależną ekspertką w tej dziedzinie i tak sobie myślę, że właśnie ten pracownik też dzisiaj nabrał zupełnie nowego znaczenia, bo kiedyś było życie prywatne i życie zawodowe, a dzisiaj to się bardzo połączyło. Stąd to dawanie sobie przestrzeni myślę, że musi być rozumiane szerzej.
Dokładnie. Tak, zmieniają się również oczekiwania. To znaczy wcześniej było tak, że raczej organizacja wychodziła naprzeciw i mówiła, że dobrze, stworzymy takie miejsce pracy, gdzie możesz wykorzystać cały swój potencjał. Przynajmniej takie było założenie. Teraz to pracownik albo pracowniczka przychodzi i mówi, musisz stworzyć tą przestrzeń dla mnie.
Bo inaczej mnie nie będziesz miał.
Inaczej po prostu nie będziesz mnie miał.
Powiedziałaś mi, że lubisz to słowo, różnorodność, ale nienawidzisz tego jako konceptu. W jakim znaczeniu?
Nienawidzę.
Nie bójmy się szczerych słów. Nienawidzę.
Nienawidzę i to jest paradoksalne. Nazwać audycję Diversity Matters i powiedzieć w pierwszym odcinku, że nienawidzę diversity.
I nie będzie to ostatni odcinek.
Dokładnie tak. Ale chodzi o to, że samo słowo jest przepiękne. Różnorodność, jak miłość. Brzmi dokładnie tak. Jednak jako koncept jest zbyt ogólny. To znaczy, to jest bardzo ogólny koncept, który jest zarazem o niczym nam nie mówi. Różnorodność. O co chodzi?
Tak? No, powiem ci, jak myślę, większość z nas, ja będę tu amatorem w tym studiu i dobrze mi w tej roli, stąd wierzę, że będę zadawał prostsze pytania i uda nam się zbudować większą wiedzę, że różnorodność to jest, czy jak popatrzymy sobie na korporacje, czy oni w czasach parad równości mają logo na przykład tęczowe, czy nie? Czy akceptują osoby homoseksualne u siebie, czy nie? To jest na takim wciąż, myślę, w Polsce, bardzo podstawowym poziomie i tak jak mówienie o osobach z niepełnosprawnościami, my dzisiaj mówimy, zwracasz na to uwagę, to jest coś tak podstawowego, że nie ma o czym gadać. W wielu światowych firmach czy w wielu krajach mówienie o osobach homoseksualnych jako pracownikach jest tak naturalne, że w ogóle to nie powinien być temat, ale wciąż w Polsce to jest jedyny przejaw włączania.
To jest właśnie problem i dobrze, że powiedziałeś, ponieważ w Polsce słowo różnorodność kojarzy się tylko i wyłącznie ze społecznością LGBT+.
No właśnie.
Dokładnie tak. Społeczność LGBT+ jest częścią całego tego podejścia. Badania też mówią, że jak mówisz diversity w kontekście na przykład amerykańskim, to pierwsze skojarzenia to są osoby czarnoskóre. Jak mówisz o diversity w kontekście Europy Zachodniej, to pierwsze skojarzenia to są kobiety.
Czyli, że pozwalamy kobietom coś zrobić, tak?
Dokładnie tak, tylko że to znowu, to jest, wiesz, świetne pojęcie narrowing. Narrowing down. To znaczy diversity nie ogranicza się kobietami, nie ogranicza się osobami o innym kolorze skóry, również nie ogranicza się społecznością LGBT+. Dlatego nie lubię tego konceptu, ponieważ on od razu nam coś podpowiada, czego dotyczy. Natomiast jestem zwolenniczką mówienia o balansie. I chciałabym w ogóle dzisiaj po raz pierwszy taką narrację zbudować, że różnorodność w firmie, w organizacji, w biznesie, w zespole równa się równowadze, balans.
Bo zobacz, nawet Suzana, jak mówisz balans, to ja sobie to wyobrażam, to jest jednak half-half. Bo jak mówimy o włączaniu, to raczej to my, większość, włączamy mniejszość. Jak mówisz o balansie, to raczej to jest, okej, was jest tyle samo, ile nas. Jakby mamy te same prawa. Od razu inaczej to brzmi rzeczywiście.
Dokładnie tak, ale też zauważ, jakich określeń używasz. Oni i my. Że są tacy różnorodni, to jest ta druga grupa, tak, która wymaga czegoś tam, wymaga, cały czas się domaga. I jesteśmy my. I to jest ten problem, nie? Który chcemy, w ogóle wszyscy my, działający w tym obszarze, chcemy zniwelować. Rzeczywiście to jest psychologia też, okej? To jest normalne, że kategoryzujemy, zawsze tak będzie. Jednak jak mówimy o balansie, to ciężko też to podważyć, wiesz? Bo jak mówisz, różnorodność się opłaca. No ja wiem, że w moim zespole mamy większość mężczyzn i u nas wszystko jest świetnie, więc to podważamy tę różnorodność. A jak mówię, że wiesz co, twój zespół nie jest zbalansowany. Nie widzicie wszystkiego. Wasza perspektywa jest tak wąska, że po prostu nie dostrzegacie możliwości. To wtedy jest inna dyskusja.
Dobra, to będę teraz doświadczalnym królikiem. Niech będzie. Zespół Kuźniar Media to jest kilkanaście cudnych osób. Jest w większości kobiece. Gdybym miał go zbalansować, no to albo powinno być mnie stać na doważenie mężczyzn, gdybyśmy się tylko płci trzymali. Albo co powinienem zrobić, żeby mieć bardziej zbalansowany zespół?
Przede wszystkim musisz naprawdę nauczyć się, czym jest twój zespół i kim są osoby w twoim zespole. Bo w tym całym podejściu i w tym balansie, o którym mówimy, chodzi o zrównoważenie doświadczeń życiowych.
Czyli płeć może być wtórna do tego, ile mają lat, czego doświadczyli, czy mają dzieci, czy nie mają, czy są singlami, czy są w związkach i tak dalej.
Dokładnie tak. Płeć, wiek, pochodzenie, orientacja seksualna, stopień sprawności, na status rodziny, to są przesłanki bardzo ważne. Tylko nie te przesłanki tak naprawdę definiują nasze doświadczenie. Tak? To jest taki background, który oczywiście w dużym stopniu nas warunkuje w tym życiu niestety. Jednak ta wartość dodana tej różnorodności polega na tym, że zbierasz, zapraszasz do zespołu osoby o różnych doświadczeniach rzeczowych. Więc popatrz na swój zespół. Może być zdominowany przez kobiet, ale czy wśród tych kobiet są kobiety o różnym wykształceniu, o różnym pochodzeniu, o różnej sytuacji życiowej, rodzinnej? Musisz dobrze poznać swój zespół, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy on wymaga interwencji, zbalansowania, czy niekoniecznie.
No to ładne, interwencja zbalansowania. Jedzie karetka zbalansowanego rozwoju. Co fajne, słuchacze też tego jeszcze nie wiedzą, ale będę zdradzał to. W notatkach, które Suzanna przygotowała do naszej rozmowy, w nawiasach pojawiają się takie zdania jak nie wolno tego używać. Kolejnym takim słowem jest różnorodne. Przecież mówimy o różnorodności, to jak mogę nie używać słowa różnorodne?
Różnorodność jako koncept, pojęcia jest okej. Jednak nie możesz mówić, że osoby są różnorodne, bo różnorodność poznajemy w porównaniu, tak? Ona jest taka relacyjna. To znaczy, jak mamy zespół, który się składa, nie wiem, z 5-7 osób, no to możemy powiedzieć, że tutaj mamy różnorodność. Jednak jak ja jestem sama, bez tej relacji z zespołem, to jestem po prostu osobą. Nie jestem różnorodnością. Jestem po prostu osobą. I to, co my tworzymy razem, może być takim, wiesz, kreatywnym, innowacyjnym, pochodzące tej różnorodności, jednak w taki sposób nie klasyfikujemy ludzi. Bo to jest podstawowy błąd, ponieważ często jest tak, że firma stawia na różnorodność, zaprasza różnorodne osoby i później te różnorodne osoby czują ten ciężar, tą presję, że zatrudniono ich, ponieważ przedstawiają jakieś tam grupę społeczną.
Listek cigowy. Musimy mieć kogoś tęczowego, musimy mieć kogoś z niepełnosprawnością, musimy mieć kogoś, kto właśnie przyznał się do tego, że nie wiem, choruje na depresję na przykład, tak? Bo to modne, żebyśmy mieli. Swoją drogą, tak jak zwróciłaś mi słusznie uwagę na to, że nie osoby niepełnosprawne, ale osoby z niepełnosprawnościami. Pamiętam początek współpracy z Elą Bondą przy okazji przyjaciółki depresji, nie mogę się przyznawać do depresji. Ja po prostu choruję na depresję. To
dokładnie
jest ważna rzecz, będę się uczył, a mam nadzieję nasi słuchacze na mnie właśnie. Co jest dzisiaj, jak popatrzysz sobie w ogóle na całe składanie na przykład oferty pracy dla kogoś i widzisz, kogo ci brakuje w zespole, wiesz, kogo potrzebujesz w zespole, ale znów, gdybyś wiedziała, że musisz zbilansować i zbalansować, no to jakieś potrzeby wypiszesz w tym CV. To jak dzisiaj na przykład szukać takich osób, żeby one nie czuły się wykluczone albo naznaczone już na etapie rekrutacji?
To jest ta sztuka. To jest ta sztuka zarządzania różnorodnością. Chociaż też nienawidzę tego konceptu zarządzania różnorodnością. Zarządzania tym procesem pracy różnych osób w zespole. Ponieważ w tym wszystkim chodzi o znalezienie osoby o dokładnie tym talencie, o tych umiejętnościach, skillach, na których cię zależy. I wydaje się, że to jest takie podstawowe. Jednak cały problem polega na tym, że często zatrudniając, mamy motywację, mamy cel zatrudnienia tych najlepszych kompetencji, jednak idziemy na skróty. I skrót pierwszy to jest na przykład uczelnia, którą ta osoba skończyła. Więc nie sprawdzamy umiejętności, konkretne skille, jednak patrzymy, okej, ta osoba skończyła prestiżową uczelnię, więc dam jej dodatkowy plus przy rekrutacji. Jednak wiesz, co jest największym predyktorem skończenia dobrej uczelni? Bogaci rodzice.
No tak.
To nie ma nic wspólnego z talentem, z umiejętnością tej osoby. Kolejna rzecz. Osoba po studiach ma bardzo wysokie oceny. I twój skrót myślowy jest taki, no jest inteligentna. Co jest największym predyktorem wysokiej oceny na studiach? Że nie miałeś pracy dorywczej, że miałeś przywilej skupić się na studiach. Jednak osoby z grup niedoreprezentowanych lub marginalizowanych bardzo często nie mają tego przywileju skupienia się na studiach. Jednak ich poziom inteligencji, ich poziom umiejętności nie jest w żaden sposób powiązany i uwarunkowany tymi konkretnymi przykładami, uczelnią, brakiem tej pracy dorywczej. To samo dotyczy CV, nie? W ogóle CV są bezsensowne. To jest takie największe źródło uprzedzeń i takich też, jak wyglądamy, do jakiej szkoły chodziliśmy, jaki sport uprawiamy, w jakiej firmie pracowaliśmy. I często jest też tak, że jak patrzymy na CV, ktoś skończył dobrą uczelnię, okej, później pracował, nie wiem, w firmie Google czy tam Facebook, whatever, i od razu dajemy taki plus tej osobie przy rekrutacji. Jednak te największe firmy technologiczne tak naprawdę są bardzo homogeniczne. Oni naprawdę walczą swoją homogenicznością, więc to, że ta osoba pracowała w tej firmie, niekoniecznie świadczy o umiejętnościach, a może świadczy o tym, że kogoś znała, że miała dokładny, wiesz, taki dodatkowy push wsparcia przy znalezieniu tej pracy. Więc te skróty myślowe, bo nam się wydaje, że my zatrudniamy najlepsze kompetencje, w rzeczywistości się zatrudniamy przez pryzmat swoich uprzedzeń.
Podoba mi się. Nie wiem, czy słuchacze zauważyli, że Suzanna się rozkręca. Idziemy dalej. W takim razie, dlaczego dzisiaj to, o czym my teraz mówimy, stało się tak modnym zadaniem dla dużych firm, czy w ogóle dla firm? Dlaczego diversity jest na topie? Czy za tym stoi opłacalność finansowa?
Zdecydowanie tak, za tym stoi popularyzacja business case'u. Bo w ogóle cały ten nurt powstał, powiedzmy, w ogóle się pojawił na agendzie dużych korporacji w latach 90. W ogóle ktoś w Stanach Zjednoczonych dał sobie trud zbadać to, że różnorodność korzystnie wpływa na biznes i w ogóle cała ta najpierw w badaniach, później w raportach, to się pojawiło i stworzyło taką dodatkową motywację dla firm. O business case, mam nadzieję, pogadamy.
Śmiało.
Bo to jest też bardzo, bardzo kontrowersyjny temat. Jednak mi się wydaje z jednej strony, że dokładnie ten business case jest taką motywacją, ale zarazem oczekiwania. Oczekiwania. To się tak zmieniło, że teraz przynajmniej badania mówią, że prawie 80% osób z tego pokolenia Z pyta i szuka i googluje, czy ta firma ma politykę różnorodności i włączania.
Okay. Czyli trochę się zmieniły wektory. To znaczy dzisiaj to pracownik wymusza chociażby taki właśnie umowny dział diversity and inclusion w korporacji, a nie, że ona sama doszła do wniosku, że zróbmy to, tak? To jest po prostu też w jakimś sensie oportunistyczne podejście ze strony firm, tak?
No zdecydowanie tak. Jest jeszcze ten trzeci aspekt, to nasza świadomość. To, że my w ogóle rozwijamy się i teraz na przykład, wiesz, temat zdrowia psychicznego przestaje być tabu. To, że masz rodzinę i pracujesz też dzięki, niestety, lockdownom i tak dalej, stało normalnością. Kiedyś trzeba było to dziecko jakoś ukrywać. Wiesz, jestem taką profesjonalistką, nie ma tego dziecka.
Nie ma, nie ma. Znaczy państwo je widzą, ale go nie ma. Ja przynajmniej nie widzę. Proszę nie zwracać na niego uwagi. Wprowadźmy jakąś poprawkę do Teamsa, żeby dzieci od razu blurowało. Coś w tym jest.
Dokładnie tak. Więc nasza taka świadomość siebie jako ludzi rośnie i mi się wydaje, to też wpływa na popularność tego tematu. Czy jest moda? Jest moda. I to jest świetnie, że ta moda jest. Pytanie, co firmy z tym zrobią? Wiesz, bo może to być taki trencik, a może to być coś, co w totalny sposób zmieni funkcjonowanie.
A czego brakuje dzisiaj firmom do tego, żeby nie dać się porwać trendowi, tylko spróbować zrobić z tego pewną stałą, powtarzalną rzecz, pewną oczywistość w strukturach organizacji, że my nie tylko postpandemicznie z uwagi na takie czy inne pokolenie, które tego, a nie innego od nas oczekuje, ale żeby dla nas to była ta norma, o której za parę lat będziemy mówili, jasne, tak, to u nas bywa. Cały czas jest.
Krótka odpowiedź brzmi strategii i połączenie tej strategii ze strategią biznesową. To, że podejście diversity inclusion przestanie być takim dodatkiem organizacyjnym. Wczoraj tego słyszałam, że jak nie realizujemy to podejście w sposób strategiczny, zostanie ono takim hobby korporacyjnym. Bardzo mi się to spodobało. Więc na pewno stworzenie strategii, integracja tej strategii z celami biznesowymi.
Tylko cele biznesowe, czyli jak będzie pieniądz, to wpiszemy to do strategii, tak?
Odwrotnie, że ta strategia pomoże nam zdobyć ten pieniądz.
A, w ten sposób.
Dokładnie tak, że to jest nasze, to samo podejście strategiczne, to jest nasze narzędzie, tak? To jest taka siła napędowa i ona pomaga naszemu biznesowi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że powinniśmy wprowadzić systemowe zmiany w naszej organizacji. Bo nasze organizacje były sprojektowane przez naszych dziadków.
Nawet te zagraniczne, duże, międzynarodowe, które mają odwagę pokazać, że ich logo potrafi być tęczowe w odpowiednim momencie roku? Bo to wydaje mi się już bardzo naturalne. I choć w Polsce nie jest to oczywiste, że polskie firmy, nie te, które mają międzynarodowe korzenie, czy właścicieli, decydują się właśnie na takie wyrażenie tą tęczą w logo czegoś więcej niż tylko wsparcia dla LGBT+. Tak mi się wydaje przynajmniej. Chciałbym, żeby tak było. Natomiast druga rzecz, to co zdarzyło się niedawno w Stanach Zjednoczonych, kiedy firmy przyznawały się do tego, że szanowne kobiety, zapłacimy wam za podróż do tego stanu, w którym aborcja jest jeszcze dozwolona. To w ogóle sobie nie wyobrażam tego nad Wisłą, a to jest coś takiego, co nie wiem do którego działu przypisać, ale to jest myślę jednym z takich bardzo wyraźnych symboli odwagi firmy.
Z jednej strony tak i w Stanach też jest duża presja społeczna w tematach różnorodności i włączania, a z drugiej strony umożliwiasz w takiej konkretnej sytuacji życiowej taką pomoc. Kobieta, kiedy wraca do tej firmy, czy ona jest wynagradzana równo? Czy ona ma szansę awansu?
Okej, czyli idziemy punktowo, a nie całościowo do tego, tak? Dzisiaj ci pomogliśmy i zapłaciliśmy za twoją podróż, ale tak naprawdę wracasz i dalej zarabiasz mniej, jesteś na innej pozycji niż twój kolega.
Dokładnie tak, bo chodzi mi o to, że podstawą prawdziwego zadbania o diversity są te zmiany systemowe, że musisz zmienić swoją firmę. Tęczowego loga nie wystarczy. Jest to ważne. Również uważam, że to jest ważne, że to jest taki sygnał, że nie jesteśmy obojętni. Jednak to jest, wiesz, jeden z przejawów, a prawdziwe zmiany są w tych systemach i procesach. To znaczy, że twoja firma musi zmienić sposób, w który rekrutuje, w który komunikuje do kandydatów. Musi zmienić sposób oceny pracowników. W ogóle ta ocena to jest źródło. To jest prawdziwe źródło nierówności i uprzedzeń. W jaki sposób awansuje, w jaki sposób rozwija swoich pracowników. Później kto tak naprawdę ma ten awans również finansowy, w jaki sposób jest wynagradzany, czy wszystkie benefity są dostępne. Ja mogę tak, wiesz, przez pół godziny o tym mówić, jednak te systemy są kluczowe, ponieważ jak dołączy się osoba, która ma mniejsze, niższe szanse na rynku pracy ze względu na swoje pochodzenie, czy jakąkolwiek inną przesłankę różnorodności, to ona później trafia do takiego pewnego kola, że na różnych etapach życia w tej organizacji jest podwójnie, potrójnie dyskryminowana.
Kurczę, czyli dostaje obuchem trochę, tak? Nawet z tego, co mówimy przez te ostatnie minuty, ja słuchając ciebie, czy starając się zadawać w miarę rozsądne pytania, wniosek jest taki, że rzeczywiście w momencie, w którym chcesz docenić różnorodność, jednocześnie wyrządzasz krzywdę, bo naznaczasz tę osobę. I ona może mieć takie poczucie, że jest w miejscu, w którym jest, bo w firmie się to opłacało, albo w układance biznesowej musiała się pojawić, więc pewnie dlatego tu jest.
I to jest duża presja. I to oznacza, że już popełniłeś ten błąd. Nie zakomunikowałeś, zanim zaprosiłeś tą osobę do swojej organizacji, nie zakomunikowałeś w sposób prawidłowy w ogóle, dlaczego to chcesz zrobić. I wiele firm uzasadniają to podejście tym case'em biznesowym. Problem z business case'em jest taki, że oczywiście firmy konsultingowe corocznie przygotowują te raporty. Ogólny wniosek jest taki, że firma, która w prawidłowy sposób tym zarządza i jest różnorodna, zarabia 30% więcej. Problem z tymi badaniami jest taki, że są zbudowane na korelacji. To nie jest przyczynno-skutkowy efekt, to jest korelacja. To znaczy, że ta różnorodność mogła wpłynąć na wyniki, Równie dobrze mogła nie być to różnorodność, na przykład kultura pracy, a na przykład branża i tak dalej, i tak dalej. I nikt nie zadaje tych pytań, nie? Ja też często operuję tym business case'em, bo firmy to strasznie to lubią. I czekam, kto mi zapyta, co z tą korelacją, tak? Bo tak naprawdę to jest...
Czyli nie masz dowodu na to, że diversity dowiozło ci lepsze wyniki na przykład, tak?
W tych badaniach i w tych raportach Deloitte, McKinsey, BCG i tak dalej, nie ma dowodu pod kątem tej przyczyny i skutku, który by nam o tym mówił. To jest korelacja.
Dlatego, że inaczej są w badaniach ustawione po prostu parametry i dlatego nie ma takiej jasności, że to, że miałeś 50%, no niech będzie, że miałeś większość kobiet w zespole, to na przykład dowiozłeś lepsze wyniki, albo miałeś większość osób takich, to udało się uzyskać tamto, tak?
No bo w tych warunkach, jak jesteś już w organizacji, nie możesz kontrolować wszystkich variables, tak? To znaczy, że z jednej strony jest płeć, a może chodzi o staż, a może chodzi o pochodzenia, a może chodzi o specyfiki tego zespołu, działu, samej firmy i branży, nie możesz tego kontrolować. Jednak to nie oznacza, że nie mamy dowodów na to, że różnorodność jak najbardziej się opłaca. Ja jestem zwolenniczką sięgnięcia po badania w dziedzinie psychologii społecznej czy z psychologii organizacyjnej, bo wcześniej dużo w ogóle było przestrzenie do robienia różnych takich eksperymentów. To znaczy, że możesz mieć grupę kontrolną, możesz mieć grupę, gdzie masz tam interwencję, więc porównujesz te grupy z różnorodnością i bez tej różnorodności. I takie eksperymenty wykazują, że średnio grupy różnorodne lub zbalansowane, zmieniajmy to nazewnictwo, o 70-80% podejmują lepsze decyzje. To jest nasza psychologia ludzka. Im bardziej się różnimy, im bardziej różne doświadczenie życiowe mamy, tym się bardziej różni nasza perspektywa i sposób patrzenia, rozwiązywania problemów. Co jeszcze lepszego, mamy większą tendencję się nie zgadzać. A kiedy się nie zgadzamy, w taki sposób się rodzą najlepsze decyzje.
Prawda.
I o tym mówi wam psychologia.
Ale też myślę, że to ważne, żeby kontekst działania firmy był taki, w którym my pozwalamy tym naszym zespołom te decyzje podejmować. Nie mówimy tutaj o firmie, w której jest szef i on mówi, jak ma być zrobione, bo wtedy nie ma dyskusji, on nie potrzebuje żadnej różnorodności, bo będzie tak, jak on chce, a to jest kompletnie nie ten model. Tutaj mówimy o tym, że te zespoły są duże. Jak wygląda dzisiaj taka proporcja... będę używał tego słowa, tej różnorodności w zespołach. Ją bardziej widać w zespołach większych, ona jest lepiej akceptowana w zespołach mniejszych. Jak to działa?
Najgorsze jest to, że w tych zespołach prawie tej różnorodności nie widać. I to jest ten trik, bo często organizacje bardzo zaangażowane w te tematy mówią o tym na przykład, że mamy 50% kobiet. Jak wchodzisz do tej organizacji i patrzysz na zespoły, co się okazuje? Że te 50% kobiet w większości pracują na przykład w dziale HR, a działy digital, działy logistyczne są zdominowane przez mężczyzn. Czasami się okazuje, że niektóre zespoły są złożone z samych kobiet. Tak? Więc to, że my mówimy o tym, że na poziomie organizacyjnym mamy tą różnorodność, często to nie ma nic wspólnego z poziomem zespołowym. Wielkość zespołu tak naprawdę nie decyduje i nie uwarunkowuje nas do tego, czy osiągniemy większe lub mniejsze efekty. Najważniejsze jest to poczucie bezpieczeństwa psychologicznego, nie? Psychological safety. Dr Edmondson, pewnie kojarzysz jej książkę i w ogóle wszystkie badania w tym obszarze, mówiła o tym, że najpierw musimy stworzyć warunki włączające, że na przykład nie przerywamy, jak ktoś się wypowiada, że na przykład pytamy o zdanie, takie podstawowe rzeczy. Jednak często jest tak, że dynamika zespołu jest taka, że najwięcej się odzywa osoba, która często jest przedstawicielem lub przedstawicielką grupy dominującej, tej większościowej, i często przywiązujemy do słów tej osoby większą wagę. Dlatego wydaje nam się, że osoby z grup marginalizowanych lub niedoreprezentowanych nie mają zdania, się nie odzywają, mają mniejsze kompetencje, wiedzy i umiejętności.
To one są przykryte tamtą emocją.
Dokładnie,
po prostu. Okay.
Dokładnie tak. Więc musimy stworzyć w ogóle taką dynamikę, taką normę zespołową, która by umożliwiała zabranie głosu każdej osoby.
I zobacz, dochodzimy do końca tego naszego pierwszego otwierającego odcinka i myślę sobie, nie wiem, czy to będzie konkluzja, bo liczę na twoją puentę, ale że korporacja może sobie coś wymyślić, badania mogą sobie przyjść, czy rynek pracownika, czy pracownicy mogą czegoś żądać, ale jeśli mówimy o istniejących już zespołach, to jeżeli one same nie zaczną tego zmieniać, czy poza pracą, czy w samej pracy także, właśnie nie zaczną słuchać tych, którzy dopiero co wyszli, albo mają zupełnie inną energię na spotkaniach, może może nie chcą mówić tak dużo, jak ty mówisz. I dla ciebie to jest normalne, dla niego normalnym jest nie mówić. Ale to nie znaczy, że to jego milczenie jest gorsze. Nie? To jak tego nie zaczniemy po swojej stronie zmieniać, to się w ogóle nie uda.
No w ogóle trzeba zacząć od swojego podwórka. Jakie ja mam uprzedzenia, każdy z nas i każda z nas je ma. Jak te uprzedzenia wpływają na podejmowanie moich decyzji. Jaką rolę ja odgrywam w życiu swojego zespołu i w tej dynamice. Co ja jeszcze mogę zrobić, aby to wszystko umożliwić. Czy ja w to wierzę? W ogóle od tego trzeba zacząć. Czy ja w to wierzę?
Poczekaj, zacznijmy, ale bądźmy gotowi, słuchacze, też, że ten odcinek właśnie się skończy i już nie pójdziemy dalej. Czy ty wierzysz w to, że to się uda zrobić? Że będzie świat bardzo różnorodny?
Jestem przekonana. Jest oczywiście dużo warunków, jednak widzę, że też jest sporo energii do tej zmiany. I to, że siedzimy z tobą tutaj we dwójkę i o tym mówimy, jest dowodem na to, że wszystko idzie do przodu.
Ale też ten moment, zapytam o niego, jeśli pozwolisz. Mam nadzieję, że to nie będzie zbyt intymne czy prywatne. Zaczęliśmy od mówienia o tym, że każdy z twoich partnerów, który już cię zna, bo w tekście tego nie widać, ale słyszy, zaczyna pytać, nie? Skąd jesteś? Z której części wschodu jesteś? To opowiedz o tym trochę.
Nienawidzę to pytanie.
Zostawiłem na koniec.
Najczęściej słyszę na poczcie. I w ogóle bardzo chciała szkolenie dla Poczty Polskiej bezpłatnie, wolontariacko organizować, bo to jest najbardziej dyskryminujące miejsce w Warszawie.
Ale to jest fopa, że ktoś słysząc twój wschodni akcent zaczyna cię pytać, skąd jesteś?
Ja rozumiem, że ta osoba ma najlepsze intencje. Jednak ona mi codziennie przypomina, że nie jestem u siebie w domu, a ja jestem u siebie w domu. Ja całe swoje życie świadome mieszkam w Warszawie.
To jakbyś zadała takie pytanie? Nie wiem, gdybym ja starał się mówić po polsku, ale w ogóle oryginalnie byłbym Hiszpanem, czego sobie życzę. Słyszałabyś to i chciała mnie o to zapytać, skąd jestem. Czy to jest Ameryka Południowa, czy to jest europejska część, powiedzmy, mówiąca tym językiem. Jak podejść do tego, bo masz ochotę zapytać, żeby nie skrzywdzić?
No przede wszystkim o tym by nie pytała na trzeciej sekundzie rozmowy, bo wtedy ta druga osoba czuje...
Wyczekałem 20 minut.
No, to jest sukces. Ta druga osoba czuje, że to jest jedyna przesłanka, wiesz, która w tą osobę wyróżnia, więc bym trochę poczekała. A później zapytała, czy masz międzynarodową rodzinę na przykład, czy masz background kulturowy, różnorodny, bardziej ogólnie. Nie, że skąd jesteś, no bo tak. Podpowiada, że nie jesteś stąd. Ja jeszcze zaczynam odpowiadać, kiedy pani na poczcie pyta.
A skąd pani jest?
Ja mówię, z Woli.
A jakiej Woli?
Warszawskiej.
Ładne. Niech to będzie puenta naszego spotkania. W kolejnych odcinkach będziemy w studiu nie sami, będziemy mieli goście i chcielibyśmy pokazać wam poprzez ich doświadczenia biznesowe, jak oni do tego tematu podchodzą. Z czym się mierzą? O co się potykali? Pewnie też, prawda?
Dokładnie tak. Porozmawiamy również o dobrych case'ach i o tych trudniejszych. O uprzedzeniach, o komunikacji, o strategii, o marketingu. Różne ważne rzeczy.
Ja jestem swoją drogą z Bielawy, tak na wszelki wypadek. Dolny Śląsk w Polsce. Do usłyszenia.
Dziękuję ci za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam do kolejnych audycji i do dyskusji.